Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Niemieckie zbrodnie z czasów II wojny światowej w tragiczny sposób złączyły historię Polaków i Żydów. Izraelska młodzież, która przyjeżdża do Polski, poznaje nasz kraj idąc śladami Holokaustu. Czy są szanse, by to się zmieniło? Na to pytanie szukałyśmy odpowiedzi wraz z Żanetą Walentyn. Adriana Andrzejewska, zapraszam do wysłuchania audycji.
Sai, 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 sai
Historię Polaków i Żydów boleśnie splotła II wojna światowa i to właśnie przez jej pryzmat, często nawet dziś, patrzymy na te dwa narody. Mimo że od wojny minęło ponad 70 lat, ówczesne relacje polsko-żydowskie wciąż budzą zainteresowanie i wiele emocji. Zwłaszcza kwestia ratowania Żydów przez Polaków wydaje się interesująca i wymagająca szerszych badań. Mówił o tym w listopadzie w Toruniu dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Tym, co łączy najbardziej Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej, to sprawiedliwie, czyli Polacy ratujący Żydów. To oczywiście, patrząc z różnych perspektyw, tych Polaków, którzy ratowali, było wiele lub mniej, bo ci, którzy mówią, że było ich mniej, no uważają, że potrzeby były dużo większe, to prawda. Natomiast zważając na to, że w Polsce w odróżnieniu od zachodniej Europy groziła kara śmierci, to tych, którzy się zdecydowali pomóc prześladowanym Żydom, to ta liczba nie jest mała, a nawet duża. To jest tak, że to nie jest doszacowane. Właśnie potrzebne są szczegółowe badania, jak wielu było Polaków ratujących Żydów. Nawet nie ma pełnej wiedzy do tego, jak wielu zostało uratowanych Żydów dzięki Polakom. Szacuje się, te szacunki są bardzo rozbieżne, mówią od 30 do nawet 100 tysięcy, a są też takie szacunki mówiące, że żeby uratować jedną osobę potrzeba było około 10 Polaków, więc w zależności od tego, jak wielu zostało uratowanych, no to tych, którzy pomogli w mniejszym lub większym zakresie, no to mogło być razy 10. Ta praca dotycząca badania, ona trwa od pewnego czasu, ale jakby ona wymaga naszym zdaniem intensyfikacji. Brakuje takich regionalnych syntez dotyczących ratowania. Tak naprawdę mamy solidnie zbadane pomoc Polaków dla Żydów tylko w jednym regionie, tylko w województwie podkarpackim, a to jest za mało. To powinno być cały teren przedwojenny Polski, powinien być zbadany, dokładnie wyjaśnione przyczyny, przebieg, jakie były też te efekty tego ratowania. Wtedy będziemy mogli pokusić się o taką prawdziwą syntezę.
Nazywam się Michał Sobelman, jestem rzecznikiem prasowym Ambasady Izraela w Warszawie. To jest dla mnie olbrzymie wzruszenie, że tutaj w Polsce, w kraju, gdzie było tyle sprawiedliwości na dole świata, ludzie, którzy z narażaniem życia ratowali Żydów 70 parę lat temu, również Polska jakby docenia i to są nasi wspólni bohaterowie Izraela i Polski. W sensie dyplomatycznym relacje międzypaństwowe od 1989 roku między Polską a Izraelem układają się znakomicie. Są relacje międzyludzkie i to jest bardziej trudne. Yad Vashem, Instytut Pamięci Narodowej w Izraelu, przyznał dotychczas prawie 6,5 tysiąca tytułów. Rzecz jasna, Polaków, którzy ratowali Żydów w okresie II wojny światowej, było znacznie więcej. Yad Vashem ma swoje kryteria, jest tam sędzia, który to wszystko zapisuje. Także te relacje są znakomite. Każdy Żyd, który przeżył Polskę, przeżył w Polsce II wojnę światową, przeżył dzięki ratowaniu ze strony Polaków. I to jest pamiętane i to znane jest.
Dzisiejsze badania mówią, że osób, które zginęło za pomoc Żydom, jest ponad 1000. Zginęło także bardzo wiele rodzin, ale najbardziej znana jest historia rodziny Ulmów, dlatego że najwięcej dokumentów się zachowało i też była to zbrodnia niezwykle okrutna. Zamordowano nie tylko ojca rodziny, zamordowano nie tylko 6 nieletnich dzieci, ale także i matkę, która była w 7 miesiącu ciąży i to w trakcie zbrodni jeszcze wtedy zaczęło się rodzić kolejne dziecko. Zamordowano matkę w trakcie porodu i pochowano ich na podwórku tego domu. Oczywiście zginęli także wszyscy Żydzi. To jest niezwykle okrutne to, co się stało, niezwykle tragiczne. Przez wiele lat było to, dziesiątków lat było to nieznane. Dopiero ostatnie kilkanaście lat to jest wydobywanie historii tej rodziny. Dzisiaj już mają własne muzeum niedawno otwarte w Markowej. Ulmowie pomagali dwóm rodzinom żydowskim. Jednej z Łańcuta, Goldmanom zwanym od imienia ojca Shalom, a także dwóm córkom Chaima Goldmana z Markowej, jeszcze z wnuczką. To łącznie 8 osób było ukrywanych przez rodzinę Ulmów. 8 osób też liczyła rodzina Ulmów, a jak wspomniałem, dodatkowo jeszcze Wiktoria była w ciąży, więc w tym malutkim domku na uboczu wsi, na uboczu Markowej, żyło 16 osób. Naprawdę niewiele brakowało czasu do końca wojny. 100 dni przed końcem wojny zostali zadenuncjowani i zamordowani przez Niemców.
A kto ich wydał?
Nie ma do końca pewności, kto ich wydał. Przypuszcza się, że był to jeden z policjantów granatowych, który wcześniej pomagał jednej z tych rodzin. Ten policjant został zastrzelony przez polskie podziemie za wysługiwanie się Niemcom. Tylko nie wiemy, czy to rozstrzelanie było także za to. Prawdopodobnie wszystko wskazuje, że tak. Ja pochodzę z Markowej, jestem krewnym Wiktorii Ulma, to jest siostra mojej babci, więc ja znałem tą opowieść już od małego dziecka i kiedy zostałem profesjonalnym historykiem, zacząłem się zajmować tym w sposób naukowy, jakby opublikowałem kilka książek. No i teraz jakby to dzięki władzom Podkarpacia, dzięki temu, że prezydent Rzeczypospolitej przyjechał na otwarcie, no ta historia jest znana coraz szerzej.
Bo oczywiście tych Polaków, którzy ratowali Żydów, było zdecydowanie więcej niż tych na przykład, którzy wydawali tych Żydów, ale to jednak też jest wątek historii, który jest i pewnie należy również o tym mówić, żeby chociażby właśnie pokazać, jak wielkim bohaterstwem tamci, którzy zdecydowali się właśnie, mimo tego, że kary groziły, jednak tych Żydów ratować.
No mówiąc o Polakach ratujących Żydów, nie można zapominać o szmalcownikach, o tych, którzy byli negatywnie nastawieni do Żydów, bo jakby sama historia sprawiedliwych jest też z tym związana, bo bardzo byli też tacy sprawiedliwi, którzy musieli się kryć przed tymi, którzy próbowali ich wydać, więc to jest jedno z drugim powiązane i nie można unikać ani jednego, ani drugiego tematu, tylko trzeba odpowiednio to w odpowiedniej perspektywie, takie jakie źródła, takie jakie fakty pokazują.
No właśnie, a fakty są jakie? Procentowo czy jakoś tak?
No nie, ani w sprawie sprawiedliwych, tak jak przed chwilą wspomniałem, my nie wiemy jak tak naprawdę, jak wielu było Polaków ratujących Żydów, wiemy ilu zostało nagrodzonych przez Jad Waszem i też nie wiemy ilu było denuncjatorów, tych, którzy cieszyli się ze złego losu Żydów. To też wymaga zbadania.
Profesor Wojciech Polak, historyk z UMK, członek Kolegium IPN.
To wymagało odwagi wręcz nieprawdopodobnej, heroizmu najwyższego. To było ryzyko takie, którego my sobie dzisiaj nie możemy wyobrazić, bo musimy pamiętać, ratując Żydów zginęło bardzo wielu Polaków, ale dlaczego oni zginęli? Dlatego, że za ratowanie Żydów groziła w Polsce kara śmierci w czasie okupacji niemieckiej. We Francji człowiek, który ratował Żyda, ryzykował 3 lata więzienia. W Polsce człowiek, który ratował Żyda, ryzykował karę śmierci, która była często stosowana wobec niego i wobec jego rodziny. I mamy przykłady całych rodzin wymordowanych za ratowanie Żydów, jak rodziny Ulmów, rodziny Kowalskich, no najbardziej znane, ale bardzo, bardzo wiele innych. Więc jakakolwiek pomoc udzielana Żydom wymagała odwagi, heroizmu, a pomimo tego były to sytuacje dość powszechne. No, znany później w Stanach Zjednoczonych pisarz Jerzy Kosiński, prawda, był ukrywany przez całą wioskę jako dziecko. Cała wioska angażowała się w pomoc temu chłopcu żydowskiemu. No. Tu dochodzimy też do problemu pewnej ciemnej liczby. Jeżeli pomagała cała wioska, na pewno dzisiaj o wszystkich tych ludziach, którzy mu pomagali, temu jednemu chłopcu, nie wiemy, prawda. Znamy może jedno nazwisko, może kilka nazwisk, może nazwisko rodziny. Tymczasem tych ludzi było bardzo wielu, więc tych Polaków, którzy ratowali Żydów, którzy się poświęcali, było też bardzo wielu. Natomiast no, trzeba powiedzieć to szczerze, nazwisk wielu z nich nie poznamy już nigdy, ponieważ jest już trochę za późno. Historycy robią co mogą, robi się badania, zbiera się relacje, ale oczywiście wielu rzeczy się już nie ustali. Czas zaciera te różne sprawy.
Mimo upływu czasu stosunki polsko-izraelskie wciąż są naznaczone II wojną światową. Młodzież, która przyjeżdża do Polski z Izraela, ogląda nasz kraj z okien autobusu i odwiedza głównie obozy koncentracyjne. Ubolewa nad tym Hawa Nisimow, Żydówka, która przeżyła wojnę dzięki temu, że ukryła ją polska rodzina w Siedlcach.
Moje dzieci to mają jakieś uczucie, jak na przykład syn, bo wie, że to dla mnie jest ważne. Ale to nie, że oni mają coś z Polską, bo oni nawet nie umieją po polsku i nie wiedzą o Polsce i w szkole się nie uczą historii polskiej i nie wiedzą. Ja myślę, że to szkoda, bo na przykład ja przyjeżdżam z młodzieżą tutaj. To gdzie się idzie? I się do Święcima, i do Treblinki, i do Gieca, i Ture. Mówię, dlaczego nie spotykają się z młodzieżą z Polski? I wtedy niech mówią razem, niech mają te... No to tego tak nie ma. Czasami jest, ale widziałem, ktoś miał taką inicjatywę, żeby to było. Żeby mówić, bo trzeba mówić. Ja myślę, że każdy widzi prawdę z innej strony. W Izraelu dużo ludzi nie lubi Polaków. Mówi, wszyscy są antysemici, a są inni nie, tak jak ja. Mówią, byli tacy, byli inni, są dobrzy ludzie, byli niedobrzy ludzie. To było... Ale na przykład moja mama nie chciała przyjechać do Polski. Nie chciała. a są tacy, co jadą i chcą. To są różni ludzie. I nie wszyscy wiedzą całą prawdę. Są tacy, co wiedzą tą prawdę, a tą wiedzą tą prawdę. I są tacy, co nie chcą wiedzieć też.
W Izraelu?
I w Izraelu, ja myślę, i w Polsce. I w Izraelu, i w Polsce. Bo ja myślę, jak się wie całą prawdę, to można iść dalej, dobrą drogą. Ale trzeba wiedzieć tą prawdę. Bo inaczej to... Ja nie wiem, to słowo po polsku nie wiem, jak się mówi, ale to u nas to się mówi po hebrajsku, jak ty chowasz te... w sobie to wszystko, nie chcesz wiedzieć, zamykasz. Tak jak jest taki wielki ptak, co kładzie tą głowę, wsadza do piaska. Bo ten struś wkłada tą głowę do piaska i nic nie wie, nic nie widzi. Tak są tacy ludzie. W Polsce też są tacy. Trzeba mówić, trzeba się rozumieć, bo jest dużo takich zdań, co są nieprawdziwe, co człowiek już ma. I tylko można to zreperować, jak będziemy mówić razem.
Jak dziś młodzi ludzie z Izraela postrzegają Polskę?
Mam na imię Amir Abulhawa. Jestem z Izraela. Studiuję turystykę w Toruniu, na UOMK. Jestem na pierwszym roku. Przyjechałem w zeszłym roku.
Przyjechałeś tutaj na studia. Na pewno miałeś jakieś wyobrażenie o Polsce. Jak to jest naprawdę?
Dla mnie brat mieszkał tu, więc... miałem...
wyobrażenie?
Tak, trochę. Wiedziałem od początku, że jest fajnie tu. I teraz bardzo podoba mi się tu, w Polsce.
A inni młodzi ludzie w Izraelu myślą, że jak jest w Polsce? Jaka jest Polska?
Nie, naprawdę oni nie wiedzą o Polsce, bo nie wszyscy wiedzą o Polsce. Tylko jeśli chodzi o religii, bo dużo... dziadów umrali tu, na World War tu, ale dużo, no też dużo dziadów lecą do Krakowa i tam są, gdzie mieli...
gdzie była zagłada, tak? Mhm. Czyli oglądają Polskę właśnie przez pryzmat tej II wojny światowej, tak?
Tak, tak.
Młodzi ludzie też?
Myślę, że tak.
A twoim zdaniem powinno się to jakoś zmienić?
W moim zdaniem, no, oni powinni lecieć do Polski, bo bardzo fajny kraj. Ale też słyszałem, że też niewiele Polaków lubią Żydów, nie wiem. Bo trochę słyszałem, że Polacy nie lubią Żydów.
Ale to prawda? Jak jesteś w Polsce, to widzisz, że Polacy nie lubią Żydów?
No, słyszałem i przeglądałem na on the wall sometimes.
Aha. Że na murach są jakieś napisy, tak?
Tak, jest napisanie. Nie mieli słów.
Ale było kiedyś tak, że jacyś ludzie zachowali się w stosunku do ciebie jakoś niemiło?
No, kiedyś tak w restauracji. Byłem z kolegą i dwa chłopaki przyszli do nas. I ja piłem w czapce i on mówił do mnie, zabieraj czapkę.
Zdaj mi czapkę.
I mówiłem, dlaczego? I on był, jesteś w Polsce i tu nie jest miło i nie jest kulturalnie być w czapce, w restauracji.
A czy ty byłeś w tych miejscach zagłady, w Oświęcimiu, w Treblince?
Ja nigdy nie byłem tam, ale no chciałbym być. Mhm. Chciałbym zwiedzić.
Dla młodych ludzi to jest istotne, żeby te miejsca odwiedzać? Zobaczyć tą Polskę dzisiejszą wolą?
Myślę, że młodzi ludzie nie... interesują się historią teraz. Tylko kiedy oni chyba... No wszyscy, kiedy lecą gdzieś, tylko oni chciałyby się bawić.
Słyszałam szkolne wycieczki w Polsce. Znają tylko te miejsca zagłady. Rzeczywiście tak jest? Is it true?
No może być.
Ale twoim zdaniem, jak przyjeżdżają ci młodzi ludzie, to powinni tylko te miejsca oglądać, czy też właśnie się bawić, jak mówiłeś?
My to i to.
Na podobną kwestię w swoim artykule w zeszłym roku zwracał uwagę Ofer Aderet, reporter izraelskiego dziennika Haaretz. W przedruku artykułu można przeczytać o sprawie izraelskich wycieczek do Polski. Autor pisze, że Nitzan Horowitz opublikował w dzienniku Haaretz kontrowersyjny artykuł pod tytułem Dlaczego Auschwitz? Izraelscy uczniowie powinni jechać tam, gdzie Holokaust zaczął się naprawdę. Autor postuluje w nim, aby takie edukacyjne wycieczki odbywały się nie tylko do Polski, ale również do Niemiec i podaje przykład Dachau czy Norymbergi. Tak, aby nie psuć historycznej optyki i nie zaciemniać faktu, że zagładę stworzyli Niemcy. Krótko po artykule Horowica w tym samym dzienniku ukazała się polemika autorstwa dziennikarki Tygodnika Powszechnego mieszkającej w Izraelu Karoliny Przewrockiej, która okazała się jednym z nielicznych w ostatnich latach polskich głosów w tej sprawie na łamach izraelskiej prasy. Pod jeszcze bardziej prowokacyjnym tytułem Zabierzcie Auschwitz do Niemiec, Przewrocka idzie o krok dalej i ustawia lustro przed nosem izraelskiej publiki. Zapomnieliście zaprosić nas, Polaków, do izraelsko-niemieckiej dyskusji o pojednaniu, pisze Przewrocka. Zamiast ofiar II wojny światowej widzicie w nas partnerów Niemców w popełnionej przez nich zbrodni. W przeciwieństwie do nich nie mamy jednak pieniędzy, aby w ramach stypendiów rozdawać je izraelskim studentom i umożliwiać im poznanie współczesnej Polski. Nie mamy środków na dobry PR. Ofer Aderet w artykule pisze dalej. Zarówno Horowitz, jak i Przewrocka mają rację. W ciągu ostatnich 15 lat Niemcy, a szczególnie Berlin, stały się dla Izraelczyków wyjątkowo atrakcyjnym celem wyjazdów. Seksapil miasta zaślepił ich tak mocno, że zapomnieli, iż to właśnie tam, a nie w Polsce, została zainicjowana największa tragedia w historii ludzkości. Dla nas, Żydów, Polska była największym cmentarzem podczas okupacji niemieckiej. To na ziemi polskiej, a nie niemieckiej, zdarzył się największy zbiorowy mord w najokrutniejszym wydaniu. To polskie miasta i miasteczka zapisały się w najczarniejszej historii zagłady. I jeszcze coś, co paradoksalnie komplikuje nasze relacje. Wielu ludzi w Izraelu ma polskie korzenie. To właśnie historie naszych rodziców i dziadków, historie osobistych zranień i lęków, nad którymi dodatkowo wisi cień zagłady, sprawiają, że zmiana myślenia o Polsce jest tak trudna. Wyrosłem na historiach Szmuela, mojego dziadka z Warszawy, który od dziecka uczył się w polskich szkołach. Czytał Mickiewicza, słuchał utworów Maniuszki i sądzę też, że świętował 11 listopada. Różnił się wyznaniem, ale w żadnym stopniu nie umniejszało to jego polskości. Z tym większą goryczą dziadek wspominał o ciemnych stronach życia w Polsce, jeszcze zanim w 1939 roku weszli do niej Niemcy. Opowiadał, że antysemityzm dotykał warszawskich Żydów zarówno werbalnie, jak i fizycznie. Dziadek wyjechał z Polski w 1936 roku. Jego przyszła żona, a moja babcia, Luba z Będzina, aż do ostatnich dni życia opowiadała nam historię, jak to w latach 30. w pociągu, który wiózł jej rodzinę w kierunku portu, z którego mieli wyruszyć do Palestyny, grupa Polaków roztrzaskała jej mandolinę. W historiach moich dziadków było zatem dużo żalu i złamanego serca. Czułem, chociaż nigdy tego otwarcie nie przyznali, że bardzo za Polską tęsknią. Oboje cytowali często zdanie, które przypisywali premierowi Szamirowi, polskiego zresztą pochodzenia. Kraj Polacy mają piękny, ale naród to zepsuty. Babcia i dziadek już nie żyją. Z pierwszą częścią zdania premiera Szamira zgadzam się w 100%. Polska jest naprawdę piękna, lecz co zrobić z tą drugą? Na ile to, co opowiadali mi dziadkowie, było generalną prawdą, a na ile jedynie ich osobistym, przykrym doświadczeniem? I czy w ogóle ma jakiekolwiek przełożenie na Polskę XXI wieku? Oto pytał Ofer Aderet, a ja wraz z Żanetą Walentyn rozmawiałyśmy z kierownikiem muzeum w Treblince Edwardem Kopówką oraz z Witoldem Bobrykiem z Urzędu Miasta w Siedlcach właśnie o tych kwestiach.
Marek Edelman często powtarzał, ja starałem się lat temu kilkanaście bywać na jego spotkaniach, że ci Żydzi, którzy przeżyli, a doznali, no nazwijmy to, jakieś przykrości, nieprzyjemności ze strony Polaków, było to dla nich bardzo bolesne i właśnie to oni zapamiętali. Bo często nawet jeżeli ta przykrość spotykała ich ze strony innych nacji, czy Ukraińców, czy Niemców i tak dalej, ona nie była zapamiętywana tak bardzo, jak właśnie u tych, którzy przeżyli, bo oni właściwie czuli się Polakami i właśnie ta przykrość przez Polaków, jak gdyby tutaj do Polaków pochodzenia żydowskiego właśnie była skrzętnie jak gdyby zapamiętywana, później w wielu pamiętnikach to się przejawia. No niemniej jednak musimy pamiętać o tym, kto był sprawcą tej drugiej wojny, kto mordował Żydów, kto ich ratował i zawsze niestety, ale trzeba to podkreślać, że w Polsce, na Ukrainie i w Serbii za ratowanie Żyda, ale też o tym się teraz zapomina, Roma i jeńca sowieckiego groziła kara śmierci. Ja tutaj jestem historykiem też regionalnym i troszkę może odbiegnę od tematu, ale badałem jeńców sowieckich w obozach tutaj na naszym terenie i tam mam zdokumentowane z powiatu sokołowskiego 20 parę osób, które zostało rozstrzelane za to, że ukrywali jeńców sowieckich. W tym cała rodzina takich sawickich, pięcioosobowa, łącznie z niemowlakiem w kołysce. Więc to my teraz tak, jak ja słucham tych dyskusji, tak dywagujemy sobie właśnie siedząc w jakichś fotelach, oglądając TV, właśnie niektórzy nawet próbują oceniać to wszystko, a czasy, które były bardzo okrutne i też nie ma co ukrywać, bandytyzm był, demoralizacja, bandytyzm, bo wojna nigdy nie niesie ze sobą czegoś dobrego, zawsze niesie zniszczenie, zdemoralizowanie, pijaństwo i tak dalej. No.
W swoim życiu spotkałem człowieka, który pamiętał lata II wojny światowej i on mi powiedział, wiesz, czym więcej pamiątek po Żydach, tym większa niechęć do Żydów. To też o tym pamiętajmy, bo ostatecznie niektórzy zyskali na eksterminacji ludności żydowskiej w różny sposób. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że w szkołach to jest różnie. Ja w dzieciństwie chodziłem do wiejskich szkół, do kilku wiejskich szkół, bo moi rodzice przeprowadzali się często. I mam taką pamięć niechęci w ogóle do obcych. Niechęci do obcych, niechęci do ludzi z innej wioski. Także jest jakaś taka zakodowana często nasza niechęć do innych. W tym przypadku oczywiście dla osoby jest to bardzo przykre, ale ja też pamiętam niechęć ludzi, dzieci na przykład do osób z innej wioski. A na przykład bo wioska szlachecka, a przychodziły dzieci z wioski chłopskiej. I jest już problem, prawda? Także ten problem ja bym widział w szerszym płaszczyźnie. Dlaczego my często zachowujemy się jak stado gęsi, taki obraz pamiętam, z nadbiebrzy, gdzie stado gęsi odpędzało jedną gęś oskubaną, prawda? Nie akceptowali, przeganiali. Ona się do nich gadnęła, oni ją przeganiają. I mam takie skojarzenie, że społeczność często zachowuje się jak to stado gęsi odgania z kogoś, kto jest trochę inny. Prawda? Nie widzi tego, czym jest podobny, że ma takie same ręce, takie same nogi, prawda? Oczy, tylko widzi coś, co różni. No tak jest ja trochę w życiu codziennym, czy w życiu nawet rodzinnym, że my nie mówimy sobie tego, co nas łączy, tylko zawsze mówimy to, co nas dzieli.
Pan pracuje w muzeum w Treblince. Żydzi często powracają do tego miejsca, zwłaszcza no, ci, którzy przeżyli albo ich rodziny, bo teraz tych, którzy przeżyli, to już jest coraz mniej, w naturalny sposób odchodzą, ale ich rodziny wracają do tego miejsca, chcą pokazać na przykład swoim bliskim, albo czy chcą odnaleźć swoich znajomych, Polaków.
Jeśli chodzi o Muzeum w Treblince, które opiekuje się obozami, obozem zagłady, o którym właśnie tu pani powiedziała, w którym mordowano Żydów i Romów, ja tak podkreślam tych Romów, bo to często bardzo się o nich zapomina. I był również obóz pracy głównie dla Polaków, ale właśnie Romów też i Żydów. I on był wcześniej, ten obóz pracy, dość tu znany regionalnie. I my opiekujemy się tymi pozostałościami, właściwie miejscem po tych dwóch obozach. Rocznie odwiedza nas co najmniej 50 tysięcy zwiedzających, my nawet ich określamy pielgrzymów, z czego co najmniej połowa to jest pochodzenia żydowskiego. I trudno w tej chwili już właśnie coraz mniej tych osób, które przeżyły w ogóle wojnę jako takich świadków, ale są jeszcze, głównie przyjeżdżają z grupami izraelskimi. No, w państwie Izrael jest program taki edukacyjny dla młodzieży szkół średnich, dla wojska, policji, innych grup też społecznych. Teraz również przyjeżdżają coraz częściej religijni ze szkół religijnych i w ogóle osoby religijne. I głównym ich jak gdyby celem jest przybycie do tego miejsca i modlitwa w tym miejscu. Natomiast były takie przypadki właśnie z okolic Treblinki, gdzie ukrywali się Żydzi w okolicach Treblinki, kontaktowali się z tymi rodzinami, przyjeżdżali wspólnie. Jest taka rodzina, już ta dziewczynka nie żyje, ona była ukrywana dosłownie 4 kilometry od obozu zagłady, gdzie taki Polak wyznania protestanckiego, a w ogóle jego korzenie właśnie sięgały, były takie niemieckie, Dill, on ukrywał właśnie dziewczynkę żydowską, ona ocalała i później tam dość liczna rodzina w tej chwili jest, ale to są już rzadkie przypadki, natomiast bardzo tak jest edukacyjnie to rozpowszechnione i zresztą państwo Izrael tam przeznacza pewne środki. Chcę się też pochwalić, że u nas raz do roku dochodzi do spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej właśnie z okolic Treblinki, bo te grupy izraelskie przeważnie no, jadą autokarem, patrzą tutaj na Polskę spoza szyb i tak są troszkę wyalienowane i to zostało już dość dawno zauważone przez nasze władze, czy też niektórych Izraelczyków. No i powstał taki program Jesteśmy Razem, gdzie co najmniej 300 osób z jednej strony Polaków, 300 osób z Izraela, ale to są grupy szkoły świeckie, czyli Ministerstwo Izraela. To organizuje, spotykają się razem, mają takie warsztaty zapoznawcze. To się odbywa poza terenem obozu, żeby nie dochodziło do takich emocjonalnych spraw i później jest tak, znaczy zwiedzanie już jest narodowe, oddzielnie Izraelczycy, oddzielnie Polacy i później jest taka ceremonia izraelsko-polska wspólna przy pomniku dwujęzyczna, więc jesteśmy, no też powiem, takimi pionierami w tych spotkaniach z Izraelczykami, bo to dość rzadko się zdarza, ale wydaje mi się, że to będzie taka tendencja powszechniejsza. Również mamy grupy niemieckie, które też spotykają się z polskimi, znaczy młodzieżą z szkół średnich, głównie na terenie Małkini.
Coraz więcej ludzi ubolewa nad tym, że jak przyjeżdżają do nas Żydzi, to widzą Polskę, zwłaszcza młodzież, jak pan powiedział, z okien autokaru i przez pryzmat obozów koncentracyjnych. Byłoby bardzo pożądane, gdyby ci ludzie, młodzi ludzie też poszli na dyskotekę, do pubu, do teatru, gdzieś spotkali się z polską młodzieżą nie tylko w kontekście Holokaustu i takich uroczystości, tylko po prostu porozmawiali, poznali współczesną Polskę i współczesnych Polaków, bo pewnie w bardzo wielu przypadkach to jesteśmy tacy sami. Tak samo cierpimy, cieszymy się, kochamy się, nienawidzimy się nawzajem, robimy sobie na złość. Czy uważacie panowie, że rzeczywiście te programy wycieczek to powinny być inne? Bo słyszę, że już jest jakieś światełko w tunelu, że już coś zaczęło się dziać, ale to wystarczająco, jak panowie sądzicie? No pan z perspektywy właśnie Treblinki i tego obozu i zwiedzania.
To znaczy właśnie wszyscy tak w Polsce myślą jak pani, ale w Izraelu jest sprawa bezpieczeństwa. Te grupy są bardzo, no tak powiem, osłaniane przez służby specjalne Izraela.
Ale przed nami?
W ogóle.
No ale tak, no ale jak przyjeżdżają tu do Polski, to znaczy, że przed nami, tak?
Trudno to jak gdyby wytłumaczyć, czy może była pani, była pani w Izraelu?
Nie.
No właśnie, bo no niestety, no w ogóle służby, jeśli chodzi o te grupy izraelskie, czy w Izraelu służby ochrony, służby specjalne, no mają bardzo duże prerogatywy i ich głównym celem jest dbanie o bezpieczeństwo. I często Polacy właśnie obrażają się, czy w ogóle nie rozumieją pewnych zachowań, czy no, wynikających z, na przykład z mentalności też, bo chociażby religijnie. W judaizmie zabroniona jest ekshumacja, a w chrześcijaństwie to nie ma sprawy z tym. Druga taka sprawa, u Żydów jest bardzo przywiązanie do miejsca na przykład. W Treblince są nazwy miejscowości, z których ginęli Żydzi, wypisane na kamieniach, czyli takie getta, po polsku mówimy miasta. I to jest symboliczne, że ten kamień stoi tu, ten kamień tam. Ale na przykład dla kogoś z pochodzenia żydowskiego to nie jest ważne, że on stoi tam symbolicznie i przypadkowo, ale jest ta nazwa. Ja miałem przypadek, że jak nie mogliśmy odszukać danej nazwy, no to ta osoba mi się rozpłakała, bo ona chciała się pomodlić przy tej nazwie. Kiedy ja tłumaczyłem, że to nieistotne jest, bo przecież to jest przypadkowe. Nie? Więc to są pewne takie no, różnice, przyzwyczajenia kulturowe czy narodowe, więc nie możemy też tak tego negatywnie oceniać. Ale
ale nie chodzi mi o ocenę negatywną, tylko o to, że można by może, ja rozumiem, że strona izraelska narzuca program wycieczki, ale być może można by było jakoś zmodyfikować ten program poprzez wzajemne jakieś dyskusje czy ustalenia, bo no, przyznacie panowie, że rzeczywiście tak jest, że młodzież izraelska widzi Polskę albo z autokaru, albo przez pryzmat obozów koncentracyjnych. No,
z tego co pamiętam, bo byłem na takim spotkaniu na Kirkucie zresztą, młodzież z Izraela spotykała się z młodzieżą kształcącą się w liceum ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusa. Takie rzeczy są robione, choć oczywiście bym powiedział, jest na pewno tego niedosyt wzajemnych kontaktów, wzajemnych poznawania. Kwestia polska jest dla wielu Żydów bardzo ważna, z bardzo prozaicznej sprawy, bo jak to powołując się na osoby żydowskiego pochodzenia, które mówią, że trudno jest znaleźć Żyda w Izraelu, czy w ogóle Żyda na świecie, który by jakichś przodków z Polski nie miał. I to jest ten istotny element, dlaczego oni są z tym obszarem rozumianym jako terytorium dawnej Rzeczypospolitej przedrozbiorowej bardzo emocjonalnie związani, tym bardziej, że gro literatury, gro kultury, gro pewnych ruchów religijnych, tak jak hasydyzm, tutaj się narodziły i one jakoś tam w dalszym ciągu funkcjonują. Te rody tzadyków hasyckich są nadal w Izraelu. Ja przychodziłem do domu tzadyka z Bełz. Także w jakiś to sposób funkcjonuje. Natomiast na pewno tej otwartości brakuje, przy czym też musimy pamiętać, oni żyją w Izraelu, czyli w tym takim stanie permanentnego konfliktu. Ja bym to w ten sposób. On czasami się nasila, czasami słabnie. Natomiast rzeczywiście oni są najbardziej bezbronni w Europie. Stąd ta ochrona tych wycieczek, bo gdyby oni tej ochrony nie zapewniali, mogliby stać się łatwym łupem. I to wcale nie Polaków. W ten sposób bym powiedział.
Właśnie też czasami rozmawiamy i poruszamy te tematy, co właśnie pani powiedziała, tylko może nie tak tu ostro, więc też usłyszałem taką dość ciekawą odpowiedź, a mówi, no a wy jako Polacy, jako chrześcijanie, jak jedziecie do Izraela, to co wy zwiedzacie, gdzie wybiegacie, przepraszam, tak, gdzie wybiegacie? No więc odpowiedź jest jasna, no śladami głównie Jezusa. I wcale współczesny Izrael, kibuce, czy nie wiem, jakieś wystawy modernistyczne, to naprawdę nas w Izraelu tak nie interesują, prawda? No więc oni tymi jeżdżą po tych obozach, a my śladami Jezusa. No to taka jest prawda, no i trzeba się otwierać, jedna i druga strona. No chciałbym powiedzieć, że coraz bardziej jest takie zrozumienie na to otwarcie. Także no, miejmy nadzieję, że będzie to jak gdyby coraz szersze. Tylko no mówię, no wiele jest takich spraw, które na przykład my do końca nie rozumiemy,
I tak samo Izraelczycy. A też jest ciekawe, o czym młodzież rozmawia między sobą. To, co pani powiedziała, to jest piłka nożna, piosenki takie, jakieś ciekawostki. Także to są takie zwykłe, normalne, no bo w ciągu kilku godzin, no o czym mamy porozmawiać. No nawiązują się kontakty, które oni później mailują i rozmawiają ze sobą, no ale też nie ukrywajmy, my nie jesteśmy tu sąsiadami, to jest bardzo duża odległość i nie wszystkich później stać na rewizytę. Tym bardziej, że państwo Izrael dość dużo dofinansowuje te wyjazdy, no i głównych, ja sobie nie wyobrażam, żeby oni na dyskoteki chodzili, tak jak tu pani powiedziała, bo to nie jest ich jak gdyby głównym celem. Głównym celem jest przeżycie, to jest taka pielgrzymka, to jest modlitwa. To nie jest tak, że oni sobie tu turystycznie przyjeżdżają. Oni przyjeżdżają na pewien czas, mają ten czas wypełniony. Oni często właśnie się tłumaczą, że nie mają też czasu, mają tak napięty harmonogram, że nie mają czasu, ale jak dochodzi do spotkań, tutaj w Siecach mieliśmy kilka takich spotkań z młodzieżą właśnie z Królówki czy z Prusa, zresztą ta młodzież uczestniczy w tych spotkaniach, jesteśmy razem, to często jeżeli jakaś nauczycielka ma korzenie tutaj z Polski czy z jakiejś miejscowości, więc przywozi swoje dzieci i polska młodzież się spotyka.
Na koniec kolejny cytat z artykułu Ofera Adereda. W ciągu ostatnich kilku lat coś zaczęło się zmieniać. Berlin stracił swój blask. Przestał być jedynym kierunkiem podróży. Zaczęliśmy kierować głowy w stronę wschodu. I nagle tabu, które nazywało się Polska, wydało nam się mniej straszne. Nawet to, co do tej pory trąciło myszką, a kojarzyło nam się z Europą Wschodnią, kultura i język jidysz, muzyka klezmerska i okropne jedzenie naszych babci z gefilte fish na czele, w wielkomiejskich kręgach izraelskich hipsterów znów zaczęło być modne. Nie mam wątpliwości, że jednym z powodów tej zmiany jest działalność młodej ekipy Instytutu Polskiego w Tel Awiwie. Usytuowany w modnej części miasta, w atrakcyjny dla Izraelczyków sposób promuje Polskę. Jako odwrotność naszych dotychczasowych wyobrażeń. Polskę młodą, fascynującą, smaczną, przyjazną, z bogatą ofertą kulturalną, od literatury przez sztukę po teatr. W inteligentny sposób wykorzystuje do jego promocji tematy, które mogą zainteresować Izraelczyków, lecz nie kojarzą się z Holokaustem. Kuchnie, Izraelczycy uwielbiają jeść, polskie kino, znane i cenione w Izraelu, turystykę w Polsce, hitem z uwagi na ceny i jakość są polskie spa. Instytut staje się najlepszym ambasadorem kraju. Organizuje imprezy kulturalne, promuje się w mediach społecznościowych, a także organizuje wizyty studyjne w Polsce. Tak właśnie wyglądał mój pierwszy kontakt z Instytutem. Zostałem zaproszony do wzięcia udziału w 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Organizatorzy zapewnili mi przy okazji możliwość poznania Warszawy z zupełnie innej strony. Wracając do Izraela, poczułem, że odkryłem dla siebie nowe, atrakcyjne miejsce. Wkrótce zaskoczyłem sam siebie, dodając do kolekcji języków obcych, które znam, angielskiego i niemieckiego, nowy język, którego zacząłem się uczyć – polski. Ku mojemu zdziwieniu w Instytucie Polskim języka uczy się kilka grup na różnych poziomach. Przyszli tam z wielu powodów. Niektórzy mają polskie narzeczone, inni planują studia w Polsce lub prowadzą z Polakami interesy. Wreszcie przychodzą też osoby starsze, by odświeżyć znajomość języka, którym w domu posługiwali się ich rodzice. W ciągu ostatnich 2 lat często wracałem do Polski, korzystając przy okazji z tanich linii lotniczych, które, bez przesady, sprawiły, że podróżowanie między naszymi krajami stało się dostępne dla wszystkich. Dziś, gdy przyjeżdżam do Polski, staram się łączyć pogłębianie wiedzy historycznej, znajomości własnego dziedzictwa, ale też, po raz pierwszy, dobrą zabawę. Tak pisze Ofer Adereth, reporter izraelskiego dziennika Haaretz. Pozostaje mieć nadzieję, że w podobny sposób będą poznawać Polskę również inni młodzi ludzie z Izraela. Wraz z Żanetą Walentyn dziękujemy za uwagę. Adriana Andrzejewska, do usłyszenia.